państwa po wystawie, która jest prawdopodobnie dość ważnym jakimś zebraniem różnych motywów w działalności Moniki Sosnowskiej, która sama nie wypowiada się na temat swoich prac, na temat swojej sztuki. W związku z tym, o ile wiem, chyba dwie czy trzy osoby zostały poproszone na to, żeby z różnych punktów widzenia opisać to, co zobaczymy na wystawie. Oczywiście zawsze jest jakieś pole do interpretacji dla każdego z nas. Ja będę występował tutaj jako architekt i opowiem o tym, jak ja, architekt, na co dzień również budujący, widzę działalność Moniki Sosnowskiej i obiekty, które możemy zobaczyć na wystawie. Tak? Będziemy zbierać na górę? Tak? Biorę w takim razie akordeon i idziemy. Wprawdzie owinięte na drewnianym pochwycie, ale na pewno Państwo kojarzycie ten profil z, jak to się mawiało i pewnie do dzisiaj często mówi w Polsce, PCV, mimo że jest to PVC. Ten profil chyba towarzyszył każdemu z nas w dzieciństwie, właściwie towarzyszyć może do dzisiaj na bardzo wielu klatkach schodowych polskich blokowisk. I to, co jest w nim najbardziej charakterystyczne, to to, jak bardzo szybko i efektywnie zjeżdżał, tworząc różne ciekawe farfocle, zjeżdżał z nośnika, jakim był płaskownik stalowy właściwej balustrady, stając się takim ciekawym, niemożliwym i nieprzewidywalnym elementem dekoracji wnętrz w kolorze czerwonym, zielonym, brązowym, może jeszcze Państwo pamiętacie niebieski. Jakiś inny?
Niebieski.
Niebieski, proszę bardzo. Więc widać, że fantazja fabryki, która wypluwała z gwizdka ten profil, pozwalała na parę kolorów. Dla mnie jest to nieodłączna część witająca mnie na każdej klatce schodowej w bloku. Chyba tutaj mamy taką wspaniałą zapowiedź tego, co jest jednym z leitmotivów w działalności Moniki Sosnowskiej, który jest dla mnie zawsze bardzo pociągający, a który odnosi się też do pracy stereotypowego architekta. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest architektem, jeżeli jest, to bardzo miło. Na pewno kojarzycie Państwo ten stereotyp architekta, który rysuje na kartce papieru, a najlepiej jeszcze na serwetce w knajpie, pierwszy szkic wizjonerski czegoś, dowolnej rzeczy. Oczywiście takie momenty się zdarzają bardzo często. Ja mam tysiące notatników wypełnionych wspaniałymi szkicami, do których zresztą się bardzo miło po latach wraca. I jest to w ogóle bardzo fajna, jeżeli nie najfajniejsza część procesu projektowania, po której zaczynają się tak zwane schody, nomen omen. Te schody oznaczają kontakt z rzeczywistością, której główną reprezentacją jest prawo i jego dowolne interpretowanie, zwłaszcza przez polskie urzędy, różne potrzeby inwestorów, czasami nie bardzo logiczne, własne ambicje, którym często architekci nie mogą sprostać, możliwości budowlane, budżet, tysiąc różnych elementów, które wpływają na to, jak ostatecznie ten pierwszy szkic zamieni się w coś, co zazwyczaj zupełnie go nie przypomina. Więc dla mnie tego typu kreski są skojarzeniem tego najpiękniejszego momentu w procesie projektowania, który jest jeszcze zupełnie pozbawiony nie tylko ograniczeń, ale i też jednej z bardziej dojmujących części zawodu architekta, jaką jest odpowiedzialność. Bo moment, w którym nie artysta, a architekt zajmuje się sferą budowania, to jest moment, w którym automatycznie ponosi odpowiedzialność. Wraz z grupą inżynierów ta pierwsza kreska może zabić, może spaść komuś na łeb, może zrobić 50 tysięcy rzeczy, których nie chcielibyśmy. Tak? Ona już jest zobowiązującą, trwającą latami kreską. Tak? To nie jest efemeryczna rzecz, która przypłynęła tutaj, czy została zamontowana na parę tygodni czy miesięcy, tylko mówimy o wyposażeniu, o wiszących balkonach, które przecież też bardzo dobrze spadają, barierkach, które się urywają i tym podobnych rzeczach, które dotyczą przez wiele, wiele lat, nieraz dziesięcioleci, życia użytkowników budynków. Idziemy dalej, proszę za mną. Ten profil, trafiając tutaj, jakiegoś powodu przypomina mi R z neonu relaksu, kina Relax, tak? Nie wiem, jak to się stało, może to jest dowolne skojarzenie, nawet tutaj coś a la E się pojawiło. Być może to skojarzenie nie wzięło się też z niczego, ponieważ Monika Sosnowska działa posługując się odniesieniami do świata zbudowanego pewnej biedy, która bardzo szybko stawała się dekonstruktem ze względu na złe użytkowanie, na złe materiały, tanie rozwiązania. Nazwijmy to pewnej kultury budowlanej, która za czasów komuny w Polsce ulegała stopniowej dewaluacji, degrengoladzie, zaczynając od momentu powojennego, kiedy jeszcze przedwojenni budowniczowie, zwłaszcza mistrzowie w różnych fachach budowlanych, działali ręka w rękę razem z inżynierami i architektami, którzy projektowali często posługując się jeszcze jakością i normami przedwojennymi. No, dam wam przykład. Ja mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym na Saskiej Kępie, które było zaprojektowane przez przedwojennego architekta i przedwojennych inżynierów i zbudowane przez przedwojennych jeszcze fachowców. I każde pomieszczenie w tym mieszkaniu ma rzut kwadratu, czyli nawet przy małej powierzchni wydaje się większe, bo kwadrat doskonale udaje, że jest większy. Nie jest wgłębnym tramwajowym pokojem, jakie znamy na przykład z Ursynowa. I każde pomieszczenie jest wentylowane grawitacyjnie, co też jest związane z prostym faktem, że kiedyś każdy palił. Dzisiaj grawitację znajdziemy tylko w łazienkach, kuchniach i małych, zamkniętych pomieszczeniach, na pewno nie w pokojach. Chyba że mamy bardzo głębokie trakty, wtedy pojawia się wentylacja mechaniczna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te dekonstrukty, które pojawiały się w miarę wymierania klasy budowniczych i rzemieślników, których mogliśmy spotkać na polskich budowach komuny od czasów, powiedzmy, wielkich budów Nowych Tychów, Nowej Huty i tak dalej, czy MDM-u, to pokolenie wymierając nie zostało zastąpione lepszymi od siebie. Było coraz gorzej. Taki największy moment degrengolady na pewno starsze osoby pamiętają, to były lata 80., kiedy już naprawdę było źle, kiedy nie tylko brak materiałów, ale też brak pewnej kultury, brak chęci robienia rzeczy, które będą trwały. Fakt, że w zasadzie każdy robotnik na budowie pił. Pamiętam, jak mój ojciec architekt, żeby wkupić się w łaski ekipy budowlanej pracującej w łazienkach, będąc na praktykach budowlanych, w pierwszego dnia musiał się z nimi kupić, żeby jakby zapłacić frycowo. Tak? Tego już na szczęście nie ma. To są pewne odruchy, które już na szczęście nie funkcjonują i z powrotem idziemy w górę, jeżeli chodzi o kulturę materialną, ale ciekawym i paradoksalnym efektem tej degrengolady, które ja pamiętam z tamtego czasu, były nieprzewidziane wymiary dekoracyjne rzeczy. Trochę jak osoby, które też być może pamiętają stan wojenny, kiedy było naprawdę cienko, ja pamiętam, jestem już niestety dość stary. Na pewno pamiętacie z odzysku papier toaletowy, o który się wtedy walczyło, żeby go dostać. Więc on był z makulatury zrobiony siłą rzeczy i na tym papierze lądowały literki, prawdopodobnie z Trybuny Ludu, które były zupełnie przypadkowymi konfiguracjami. Także osoba siedząca na sedesie była w stanie łączyć ze sobą literki jak w zabawie na połacie papieru toaletowego. I trochę ten gnący się profil jest dla mnie odwołaniem do właśnie tamtego czasu, kiedy ciekawe, nieprzewidywane efekty estetyczne i dekoracyjne pojawiały się nie dlatego, że ktoś je zaprojektował, tylko że dlatego, że ktoś je zniszczył, albo nie doprojektował, albo źle zbudował. I duża część tamtego czasu była takim pięknym dekonstruktem, który prawdopodobnie był piękny dla mnie jako dziecka, bo te esy, floresy były po prostu bardzo pociągające, ale dla kogoś, kto musiał normalnie, codziennie funkcjonować jako dorosły człowiek, były po prostu dojmującą, męczącą rzeczą. Monika Sosnowska odwołuje się do bardzo wielu elementów z tego świata kultury materialnej przeszłości. Będziemy mieli tutaj również całą ferię dodatków czy kawałków w zasadzie konstrukcji inspirowanych radzieckim inżynierem Szuchowem, którego legendarne wieże radiowo-telewizyjne stanęły właściwie od Moskwy po granicę z Finlandią. To, co jest dla mnie najciekawsze, to nie są jednakowoż konkretne odwołania, konkretnie miejsc, postaci, czyli anegdota, która jest tutaj
zawarta. Tu prosimy tylko...
Kiedy jako człowiek biorący udział w tej degrengoladzie, do której Monika Sosnowska się odwołuje, pamiętam wszystkie te kolejne etapy pojawienia się różnych materiałów, które bardzo często i z coraz większą prędkością były wymieniane na nowe. To jest zresztą coś, o czym w swoim wykładzie dobre 15 lat temu opowiadał Stanisław Fischer, wielki polski architekt pracujący głównie we Francji, który opowiadał o tym, że patrząc na współczesną architekturę i chodząc na przykład wzdłuż Champs-Élysées w Paryżu, widzi, że taka spirala prędkości wymiany elewacji w budynkach ze względu na właśnie panującą jakąś współczesną modę jest coraz większa. To znaczy, że ten przemysł modowy, system modowy w architekturze staje się czymś, co namacalnie jest widoczne. Tak? To już nie tylko są nasze buty, nasze ubrania, liftingi naszych samochodów, to również widzimy w rzeczach, które miały trwać dziesięciolecia, a tymczasem okazuje się, że nowy właściciel po paru latach je wymienia. W Warszawie mamy też takie przykłady, chociażby hotel Mercure przy Jana Pawła, który powstał, no nie wiem, może 15 lat i okazało się, że w jego miejsce można postawić trzy razy większy wieżowiec. Tak? To są nie tylko powody modowe, ale też ściśle przeliczalne na pieniądze tak zwane pumy, czyli powierzchnie użytkowe. Ale każdej tej zmianie towarzyszy też pewien rozdział w nie tylko estetyce, nie tylko tym wymiarze modowym, który my widzimy jako zewnętrzny ogląd rzeczy, ale również w technologii. Czesław Bielecki, polski architekt, który jest jedną z osób, powiedziałbym, odpowiedzialnych za ściągnięcie do Polski postmodernizmu pod koniec lat 80. Zresztą no, całe to pokolenie wówczas się miało prawo zachłysnąć różnymi przejawami tej pomodernistycznej wolności i uproszczonymi formami i kolorami różnych pistacji i różów, które potem w takiej zwulgaryzowanej formie widzieliśmy i widzimy do dzisiaj w Polsce w wielu miejscach. Czesław Bielecki ukuł takie pojęcie technologii z drugiej ręki. Wiele z tych technologii to technologie lekkie, które służyły chociażby zrobieniu sufitów podwieszonych, cała ta nowa rzeczywistość szybko wprowadzanych materiałów wnętrzarskich. Za chwilę zresztą będziemy mogli zobaczyć krainę karton gipsu, który jest takim jednym z amerykańskich wynalazków, spopularyzowanym zwłaszcza w dobie tak zwanego New Deal, czyli w latach późnych 40., kiedy bardzo szybko trzeba było budować nowe, tanie budownictwo dla weteranów wojennych. I które stało się, i tego typu materiały stały się popularne oczywiście na całym świecie, jako że moc przemysłu amerykańskiego, ale też narzędzia, chociażby marketingowe, za nim stojące są budowane. Tego typu materiały mogliśmy zobaczyć nie tylko, kiedy były kładzione, żeby stać się sufitem podwieszonym i żeby stać się ścianką z karton gipsu, ale z coraz większą prędkością mogliśmy zobaczyć wyrzucane na śmietnik. I zanim pojawił się w ogóle system recyklingu, zanim weszliśmy w logikę, która coraz bardziej zmierza ku takiej, nazwijmy to, ekonomii cyrkularnej, gdzie przemyślany jest w zasadzie każdy etap żywota tego materiału, również po tym, jak on przestanie służyć jako sufit podwieszony, w bardzo wielu wypadkach mogliśmy zobaczyć te przypadkowe dekonstrukty wynikające z tego, że zdarto kawał sufitu podwieszonego albo zestaw ścianek działowych, powinniśmy przez często wiele miesięcy oglądać się w różnych miejscach jako takie swoiste, wolno stojące obiekty na terenach budów, ale też na śmietnikach. Ja mieszkając na Saskiej Kępie widzę dzisiaj moment wymiany pokoleniowej, kiedy osoby, które wprowadzały się do spółdzielni, na przykład znajdujących się wzdłuż ulicy Paryskiej, powoli wymierają. To są ludzie, którzy wprowadzali się powiedzmy w połowie lat 60., pod koniec lat 60. i pojawiają się nowi właściciele. I nagle na śmietnikach dzisiaj można znaleźć, każdy kto lubi grzebać w śmietniku, a mi się to też zdarza, polecam, to jest ten moment, pojawiają się nie tylko meble, często bardzo fajne meble z lat 60., również meble z lat 30. i ich kopie jeszcze z lat 50., ale pojawiają się całe elementy wyposażenia od drzwi zaczynając, które pokazują, że to był jeszcze świat, w którym sklejka nie była jeszcze tak popularna. Mieliśmy bardzo dużo mebli zrobionych z jeszcze szlachetnego materiału masywnego, jakim było drewno, łącznie z frontami kuchennymi. Kogo dzisiaj stać na fronty kuchenne z masywnego drewna? I dla mnie to jest bardzo ciekawe odniesienie, to znaczy to, że w naszym życiu, w moim przynajmniej, takim bardziej świadomym, czyli w ostatnich 30 latach, ja zobaczyłem coraz częściej wyrzucane na śmietnik rzeczy, które miały trwać. Które widziałem jeszcze przed chwilą jako coś, co obiecywało, że będzie trwało. Tak? To nie tylko były wyburzone fabryki, to były w zasadzie wszystkie możliwe przejawy życia. I być może to jest zupełnie naturalny przejaw życia, że my wyrzucamy rzeczy i w ich miejsce powstają albo zostają wprowadzone nowe. Właśnie jestem na etapie czytania Jane Jacobs i jej książki Życie, Śmierć i życie, się w tej kolejności, amerykańskich miast, książki z lat 60., która między innymi opowiada o tym, że właśnie ważne jest to, żeby życie w danym miejscu było związane z wymiennością. Jacobs podaje między innymi przykład budynku, XIX-wiecznego budynku targu w centrum Louisville w Kentucky, czy Louisville, jak to mówią Kentuckianie. Mieszkałem w Kentucky przez 2 lata, więc mam dużo jakiegoś sentymentu do tego miejsca. W każdym razie w Louisville, które teraz przechodzi zresztą taki proces rewitalizacji, który jest oczywiście przy okazji gentryfikacją, jest ileś budynków XIX-wiecznych, gdzie dochodzi od XIX wieku do bardzo częstej wymiany funkcji. I podawany przez Jane Jacobs przykład targu, w którym znalazła się po prostu cała seria zupełnie różnych rzeczy, absolutnie nieprzewidywalnie różnych, pokazuje jak bardzo te puszki, w których się znajdujemy, stają się już tylko zewnętrznymi obudowami do często wymienianego życia i w zasadzie tylko budynki użyteczności publicznej, a zwłaszcza takie budynki jak muzea czy galerie, mają prawo dłużej przechowywać te wszystkie detale, jak chociażby ten piękny, jak podejrzewam, jakiegoś lanego żeliwa element, nad grzejnikami. Ileś rzeczy tutaj oczywiście też przeszło różne metamorfozy, ale w życiu codziennym, nie w budynkach tego typu, zobaczymy, że ta spirala jest coraz prędsza, tak samo jak wymienność technologiczna urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Wiecie, co to jest spornik? To bardzo szybko, co to jest spornik? Spornikiem nazywany w zasadzie każdy element prostopadły wobec konstrukcji nośnej, który poddawany jest grawitacji, gdzie ciążenie wymaga albo podparcia, albo wymaga usztywnienia pozwalającego na to, żeby rzecz się nie zegła, nie zgięła. Tutaj mamy takie właśnie schody spornikowe, które są złapane w jednym miejscu wzdłuż listwy mocującej policzka, to się nazywa policzkiem, w wersji drewnianej byłoby wangą, do której mocowane są jakieś właśnie ażurowe schody, które doznają różnych degeneracji pod z bardzo wielu powodów. Na pewno jak oglądacie Państwo w mediach, ja to nazywam pornografią wizualną, różne pisemka, na przykład wnętrzarskie, gdzie pojawiają się tego typu schody, to zawsze myślę o tym, jak one będą fantastycznie się wyginać, I jak z czasem, położywszy kulkę na takim schodku przy tym policzku, będziemy mogli zobaczyć, jak ta kulka będzie zjeżdżała coraz bardziej na bok. No bo taka jest specyfika elementów, które są poddane ciągłemu działaniu tysięcy stóp kolejnych przejść ludzi chodzących zwłaszcza po schodach. Tak? Schody są jednym z najbardziej używanych elementów domu. I zresztą poetyka schodów, a zwłaszcza ich powtarzalność jest dla mnie czymś niebywałym. Tym bardziej, że one niosą ze sobą bardzo silny element narracyjny. Znaczy nawet jeżeli mówimy o czymś, co jest bardzo formalne, to każde skojarzenie ze schodami, podobnie jak ze drzwiami na przykład, jak kiedyś pamiętam znajomi reżyserzy czy prowadzący zajęcia w szkole filmowej w Łodzi, mówili, że w zasadzie każda etiuda robiona przez studentów w Łodzi oznacza użycie schodów i drzwi. Także po prostu nie daje się nawet najmniejszej fabuły zrobić bez tych dwóch elementów. Rzeczywiście, jeżeli się zastanowimy nad tym, co się dzieje dzisiaj, to znaczy czasem, w którym coraz bardziej eliminowane są schody, one właściwie służą dzisiaj tylko do ewakuacji. Tak? Służą do tego, żeby z najwyższego wieżowca wyewakuować ludzi jak najszybciej na dół. Czasami w tych drogich wieżowcach pojawiają się specjalne windy pożarowe, które działają w specjalnie ochronionych szachtach w czasie pożaru. Natomiast żeby dać wam przykład, wszyscy ludzie, którzy uratowali się z World Trade Center, to byli ludzie, którzy zbiegli schodami. Tak? Więc te schody stają się bardzo ważną rzeczą, ale zupełnie niewidoczną, zamkniętą w odpornym na przynajmniej godzinę, jeżeli nie dwie, żelbetowym pudełku obiektem, na który nikt nie patrzy, więc ich estetyka jest zupełnie wtórna. Schody zyskują znaczenie tylko wtedy, kiedy w zasadzie nie mają tej funkcji pożarowej, kiedy na przykład łączą z jakąś antresolą albo są paradnym wejściem, na przykład takie bardzo wymuskane, zaprojektowane schody możemy zobaczyć w tym czarnym budynku, który Kuryłowicz postawił w miejscu pawilonu chemii. Tam na górze jest knajpa, to się Likus nazywa, tak? Na górze jest knajpa i są bardzo piękne schody pomiędzy dwoma poziomami tej knajpy. Polecam obejrzeć, rzeczywiście są pięknie zaprojektowane w każdym detalu. Te schody, no, siłą rzeczy kojarzą się z narracją, tak? Jak zamkniemy oczy, no to mamy schody hiszpańskie w Rzymie, schody w operze w Paryżu, czyli miejsca, w których ludzie mogą się pokazać, gdzie mogą dostojnie zejść, no nie tak dostojnie wejść pod górę, mogą stanąć na szczycie tych schodów i objąć wzrokiem to, co się dzieje na dole i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jednocześnie te schody, jak każdy element architektoniczny, a nawet pewnie bardziej niż wiele elementów architektonicznych, bo w sposób widoczny, pokazują zużycie. Stare schody kamienne z wyszczerbieniami stopnic to jest piękna klasyka, tak? Często się nawet nie wymienia tych z masywnego kamienia elementów po to, żeby zobaczyć kawał historii i te wyrobienia, wyszłupienia w kamieniu, które się zadziały pod wpływem milionów stóp, które przeszły ten temp. Ale takie rzeczy Arbecosnowskie nie interesują ją. Interesują te rzeczy, które poddają się łatwiej upływowi czasu i gdzie szlachetność trochę tego starzenia polega na innych rzeczach. Może one często są bardziej ironiczne. Tak? To starzenie, wydaje mi się, jest pokazane często z takim przymrużeniem oka. Tak? Możemy całą konstrukcję stalową zmieść, po prostu zamknąć w ręce i wyrzucić na śmietnik. Możemy powyginać wielkie stalowe schody, jakbyśmy się bawili starym grzebieniem. To też mi się bardzo podoba w jej działalności, że ten lekki gest wyginania tego profila z PCV oraz stalowego nośnika jest również kontynuowany w innych miejscach. To są wielkoskalowe zabawki olbrzymów. Trochę no, my jesteśmy tymi zabawkami olbrzymów i nasze domy, tak? Jak pomyślimy, że to, co kosztuje nas straszny wysiłek, na przykład, żeby zbudować dom jednorodzinny, to są często wysiłki, największe wysiłki finansowe naszego życia, 30 lat kredytu, tak? Po czym nagle się okazuje, że planista na wielkiej płachcie materiału, papieru w latach 60., czy 70., czy 80., a dzisiaj w komputerze, jednym gestem może skreślić nasz dom, bo zawrotka highwayu, który jest projektowany obok, niestety wymaga jego wycięcia, tak? I robi to. Dla nas to jest całe życie, to jest cały wymiar symboliczny, tu nasze dzieci dorastały, tak? to są takie wymiary, które są dla mnie niebywale dojmujące i przerażające. I mam wrażenie, że architektura w coraz większym stopniu będzie szła w stronę Ameryki. To znaczy będziemy coraz bardziej żyli w rzeczach tekturowych, które coraz szybciej będą znikać, bo architektura nie będzie już symboliczna, nie będzie już miała roli inwestycji w takim stopniu jak kiedyś. Będzie jak samochód, będzie coraz bardziej jak jednorazowy kubeczek.
Idziemy dalej.
Czemu jest ten akordeon? Czuję się taki w tle fachurą taką. To niebieski strój, roboczy i tak.
Lubię to. Nie tylko dlatego, że fajny zielony, ale też dlatego, że przypomina mi rzeczy, które... Nie wiem, czy Państwo czytali, bo to jest związane ze Stadionem Dziesięciolecia, Jarmarkiem Europa, całym tym językiem formalnym szybkiego biznesu, który powstawał po 89 roku lawinowo, gdzie najpierw sprzedawało się na rozkładanym łóżku, a potem powoli można się było dochrapać własnych szczęk. Po drodze były też różne formy sklepów zewnętrznych, standów, cały ten taki efemeryczny świat, który w zasadzie już dzisiaj prawie zupełnie znikł w Warszawie. Może jeszcze gdzieś tam na Szembekach, bo zobaczymy w paru jakichś marginalnych lokalizacjach, ale to coś, co było kiedyś w centrum, stało przy, Pałacu Kultury, stało na najbardziej narodowym z narodowych stadionów tamtego czasu. Pamiętacie na pewno wietnamskie budki stojące na Placu Konstytucji, gdzie właściwie był taki labirynt z wietnamskich budek, pomiędzy którymi można było chodzić kupując to samo. Wszędzie były wietnamskie knajpy, więc właściwie wszędzie zamawiało się to samo. Pamiętam kiedyś zresztą z moim byłym wspólnikiem poszliśmy kupić coś w jednej z tych budek i Wietnamczyk zapytał nas, czy chcemy w wersji z pikanką. I zapytał, z pikanką? I nie byliśmy w stanie odpowiedzieć, czy tak, czy nie, ale przez grzeczność powiedzieliśmy tak. Ten język pamiętam bardzo dobrze. Myślę, że każda osoba, która była na Stadionie Dziesięciolecia zwanym Jarmarkiem Europa, zresztą ciekawa nazwa, ma jakąś anegdotę z tego miejsca. Każdy student kupował tam pirackie oprogramowanie. Wszystkie te urban legends, które się tam kluły jedna przy drugiej, zaczynając od znajdujących się na tyłach wietnamskich restauracyjek, gdzie jakoby można było zjeść lokalnego gołębia, poprzez mikro domy publiczne w przyczepach, kończąc na mojej ulubionej legendzie z przemiłym pieskiem, którego tatuś sprawił synkowi, a piesek ciągle jadł i jadł. Piesek oczywiście ze Stadionu Dziesięciolecia, kupiony od Rosjan prosto z Syberii. No i piesek jadł i się okazał, że z niedźwiedzie. To był czas, w którym taka prędkość przemian również powodowała, że mieliśmy wrażenie, że bierzemy udział w przemianie mięsa. I że ludzie, ich biografie i wszystko to, czym oni się otaczają, ich samochody sprowadzone z Niemiec, ich holenderskie meble sprowadzone z second handu, skądś tam i tak dalej, że to wszystko bierze udział właśnie w takim ciągłym przemianie, w takiej ciągłej przemianie, jak wspomniane second handowe materiały, o których wspominał Czesław Bielecki. I w zasadzie wiele z tych rzeczy służyło, będąc już zepsutymi. To znaczy nie było kazusem czegoś wyrzuconego na śmietnik, czy leżącego na niedokończonej budowie lat 80. Ja się bawiłem na budowach na Ursynowie tych niezrealizowanych inwestycji czasu Gierka. I to był wspaniały czas, również dlatego, że właściwie chodziliśmy w krajobrazie księżycowym niedokończenia, niezłożonym do końca elementów prefabrykacji żelbetowej, wystających nieprawdopodobnie, to wyglądało jak po prostu fantazja włosów łonowych, wystające z ziemi niekończące się stalowe elementy pogięte w różne nieprawdopodobne kształty. Oczywiście można było się świetnie o to wywrócić, tudzież złapać jakieś choróbsko, ale to były przestrzenie, które były na swój sposób zamknięte i niedostępne. Tymczasem pójście na Jarmark Europa i udział w tym jarmarku, tego życia, tej wymiany handlowej i obserwowania tych daszków z eternitu, łamanych przez daszek z poliwęglanu, zazwyczaj z dziurą konieczną, łatane kawałkiem papy, plus rozpadające się stędy, to było cudowne. Tak,
Że dla każdego, kto jest zmęczony korporacyjną rzeczywistością Polski dzisiaj, zwłaszcza dużych miast, jesteśmy w bąblu warszawskim, być może nie jest to reprezentatywne, jeżeli pojedziemy do miasta prowincjonalnego, będzie to wyglądało inaczej, ale w Warszawie, zwłaszcza, nie wiem, na Woli powiedzmy, przejdziemy się Wolą i mamy wrażenie, że jesteśmy w anonimowym downtown amerykańskiego albo globalnego miasta, jakiegoś Singapuru czy St. Louis, tak? Możemy być gdziekolwiek na świecie, wszystko jest wylizane, sterylne i przynajmniej udaje, też znowu przez jakiś czas, że jest niezmienne.
Idziemy dalej.
To, co bardzo lubię w działalności Moniki Sosnowskiej, to jest to wrażenie lekkości, w której ktoś w taki bardzo dziecięcy sposób bawi się rzeczami normalnie niedostępnymi dla zwykłego człowieka, no bo po prostu trudno jest wygiąć stalowy tutaj ceownik, tak, czy przerażający teownik, który znajduje się tam. Tak? Nie mamy tej mocy olbrzyma. Natomiast Monika Sosnowska ją ma. Ona się bawi, wygina sobie, tak? Oczywiście to się dzieje tak naprawdę na papierze, w rysunku, w makiecie z papieru, w różnych obiektach, ale tutaj jest taka lekkość, ja nie pamiętam jak to się nazywa, może Państwo pamiętają, się człowiek bawi takimi gumkami i takimi gumkami się takie różne kształty robi, tak? Kojarzycie? Nie pamiętam, może ma nazwę jakąś to coś. Kojarzycie, że te obiekty tutaj, które, o ile pamiętam, ich anegdotą jest Szuchow, są dla mnie przykładem takiej lekkości, czyli bawimy się tymi gumeczkami, tak? Tutaj sobie spleciemy tak, a tutaj sobie wyciągniemy w drugą stronę. I to jest wspaniałe, dlatego że jednocześnie nie ma tutaj ciężaru, znaczy osoba, która... ja mam bardzo różnych znajomych, ja mam anegdotkę, a propos anegdotki. Mam bardzo różnych znajomych, z bardzo różnych światów, dużo podróżuję, mam dużo znajomych też konserwatywnych, nie tylko krakowskich filistrów, ale też naprawdę takich hardkorowych konserwatystów, którzy chcieliby jednak powrotu króla. I większość tych konserwatystów mówi, no ale wiesz, no ja no nie czaję tej sztuki współczesnej, uważam, że to jest wszystko bullshit i że to wszystko to jest taka ustawka tych kuratorów na czarno ubranych, ale pan jest akurat na się na takiej szarości, i że to jest wszystko po prostu taki układ między galeriami strasznie aroganckimi kuratorami. Znaczy jak pójdziecie do MSN, no to możecie myśleć, że to w sumie jest prawda. Ale w tym czasie jak mój stereotyp kuratora to jest osoba, która jest tak. To jest sztuka? To nie. Generalnie tak to wygląda. Ale w większości wypadków wymaga to jakiegoś takiego odejścia i zastanowienia w zasadzie, co stoi za tymi ludźmi, co stoi za tą sztuką. Trzeba w przeciwieństwie do wielu ekspresji, zwłaszcza sztuk wizualnych, powiedzmy przed 1900 rokiem, gdzie po prostu patrzyło się na coś, co mogło być ładne, nieładne, było kolorowe, niekolorowe. No, oczywiście jeszcze mieliśmy odniesienia w XIX wieku do mitologii, tak? Albo do wszelkiego rodzaju motywów historycyzujących, więc trzeba było te historie znać. No, powiedzmy, że wszyscy je znali. Natomiast tu trzeba znać inne historie, trzeba znać inne konteksty, bo to już nie są historie biblijne, to już nie są greckie mity, tak? To już nie jest, nie wiem, Judyta i Holofernes. To jest sytuacja, w której my musimy odkrzaczyć, wejść dość głęboko w rzeczy, które nas zaskakują, no bo wchodzimy do tej galerii nieprzygotowani. To nie jest tak, że mamy wcześniej libretto, jak przed wejściem powiedzmy na takiego Pucciniego i sobie możemy to libretto poczytać, więc nie wiem, a jeszcze przedtem mamy skrót, więc wiemy o co chodzi, tak? Tu wchodzimy i od razu cała nasza kultura, cała nasza wiedza jest wsadzona w dyby rozkminy, ale o co chodzi, tak? Co za tym stoi, tak? Często bardzo okazuje się, że rzeczy nie muszą być ładne, tak? Ten aspekt estetyczny może być zupełnie wtórny, albo wręcz jest znaczący właśnie dlatego, że ta rzecz jest w oczywisty sposób nieładna, tak? Niepiękna. Natomiast u Sosnowskiej jest trochę lżej, tak? Możemy właściwie historię o Szuchowie, o jego o tej niebywałej geometrycznej, zresztą bardzo polecam obejrzenie jego obiektów, w większości te w zasadzie niewiele się zachowało z tego, co on budował. W większości są to czarno-białe zdjęcia w książkach o architekturze, ale to, co jest piękne, to to, że nawet w najbardziej nieciekawych czasach albo właśnie ciekawych historycznie, chociażby rosyjskiego NEP-u, powstawały nieprawdopodobnie, żeby ująć to językiem mojego 17-letniego syna, wyczesane, fantazyjne konstrukcje. I trochę idąc tym tropem, Monika Sosnowska, tylko bez projektowania matematycznego, tej geometrii, twardej, XIX-wiecznej geometrii, bawi się strukturami, idąc podobnie jak Szuchow w stronę czegoś, co daje efekt estetyczny, który w wypadku Szuchowa był wtórny. Chodziło o optymalizację obciążeń na jak najwyższej wysokości i ustabilizowanie całej konstrukcji.
Idziemy dalej.
Za tymi drzwiczkami, czy tutaj jest... tam się światło włącza? Proszę tam nie dotykać tego. Właśnie takiego teownika, który zresztą został sfabrykowany, bo o ile pamiętam z katalogów typowych teowników, nie ma ze ścianką pionową teowników o tak wysokiej ściance, ale to mogę się mylić. W każdym razie to, co jest piękne, to jest właśnie tutaj ten moment, w którym nagle dochodzi do pam, tak? To jest taki prosty gest. Bawiłam się, tak? Złapałam wygłam, tak? Jednocześnie jest w tym ileś odniesień. Przed chwilą mówiłem o odniesieniach. Jak na to patrzę, to od razu widzę kawał amerykańskiego minimalizmu końca lat 70. Przedtem widzę Franka Stelle. Jest x motywów, które są dla mnie osobistymi odniesieniami, a przy okazji mamy bardzo silną estetyzację. Tak? To jest w zasadzie ikonka. Super prosty kątownik, który w tym jednym miejscu dozna degeneracji, deformacji. Z kolei z tej strony widzimy też, jakby dalej idąc tym tropem lekkości, też trochę takiej wstęgi narracyjnej, mamy coś, co jest zrobione z bardzo grubej stali. Tak, to jest, niech zgadnę, przynajmniej dziesiątka, która to stal jest po prostu potraktowana jakby kartką papieru. To jest zresztą jakby wtórne odniesienie do tego, że Sosnowska robi modele z papieru, tak? Więc jakby zrobiła model czegoś, co jest, wygląda jak model, tak? Trochę taka zabawa jak w budynkach Richarda Meyera, nie wiem, czy kojarzycie na przykład Magbę w Barcelonie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w dzielnicy Raval, które wygląda jakby wielką makietą. Od pewnego momentu Richard Meyer zaczął projektować obiekty, które były zainspirowane ich własnymi makietami. W związku z tym stoimy przed life size 1:1 rzeczą, która nie wygląda jak budynek, tylko jego reprezentacja. Ja trochę teraz tu Maison Garde pracuję nad takim zespołem z kontenerów budowanym na rogu Chmielnej i Żelaznej i to jest pięciokondygnacyjny obiekt z kontenerów morskich pomalowany na kolor, pomalowaliśmy to na kolor Tenegrau, takiej szarości. Jeżeli ktoś z Państwa kiedyś skleją modele, to na pewno kojarzy ten kolor. To jest kolor, na który lakierowanych jest właśnie wiele plastików do robienia modeli, na który wtórnie dopiero się nakłada jakiś kolor, nie wiem, kamuflażu niemieckiego myśliwca. I zrobiliśmy coś, co jest, budujemy w tej chwili, coś, co jest jakby modelem kwartału, co jest tylko na 5 lat, co będzie wyglądało jak kwartał, ale będzie wyznaczało kierunek, według którego chcielibyśmy, żeby w przyszłości powstał ten kwartał. To miejsce akurat będzie oczywiście działało, będzie restauracjami, barami, tam tysiącem funkcji, ale bawimy się właśnie zrobieniem wielkoskalowej makiety z klocuchów, w tym wypadku kontenerów morskich. Tutaj podobną mamy anegdotę w wypadku tej wstęgi. Tak? Bardzo łatwo możemy sobie wyobrazić robienie poprzez wyrywanie, wyrywamy kartkę z zeszytu A5 i ciągniemy koniec strony i on się sam zresztą wkłada wtedy w taką tutkę, spiralkę, tak, w dwie strony. Tutaj potem mamy to odzwierciedlone w czymś, co wygląda tak niebywale lekko, a waży tak na oko ze 2 tony. Tak? I może łatwo spaść do sąsiadów na dół. I teraz wejdziemy do świata, który jest moim ulubionym w ogóle świata. Co jest podstawowym architektonicznym nośnikiem w muzeach, to nie będzie to cegła, będzie to karton, gips i sklejka. Słowem, świat tanich materiałów, do których możemy łatwo coś domontować, możemy to szybko zdemontować i tak dalej, i tak dalej. To trochę jest a propos tego tematu ciągłej wymienności. Przy czym łatwość możliwości kształtowania w wypadku karton gipsu już w tej chwili w trójwymiarze, tak? Bo karton gips może być również wyginany i to nawet wyginany w dwóch kierunkach, doprowadza do tego, że możemy oczekiwać bardzo różnych motywów, które nie są już tylko prostopadłościennymi podziałami rzeczywistości na jakieś pokoiki. Tak? Nagle możemy tworzyć rzeczy, które idą dalej. Możemy robić top day, możemy robić, czyli rzeczy, które po prostu nas oszukują, co do na przykład długości korytarza. Możemy robić rzeczy, które są związane z jakąś narracją i związane na przykład z motywem, który ja bardzo lubię w architekturze i wnętrzach, zresztą w sztuce również, motywem tajemnicy. Moja koleżanka powiedziała kiedyś, że w XXI wieku tajemnica będzie największym luksusem. I rzeczywiście dzisiaj w dobie mediów społecznościowych tak jest, tak? Bo każdy w zasadzie od razu chce się pochwalić tym, co się z nim dzieje, tak? O tym piszą, tak? Zaraz sobie wyobraźcie, że tą tajemnicę możemy znaleźć w bardzo różnych rzeczach. Zazwyczaj ona jest ukryta tam, gdzie się jej nie spodziewamy, tak? Tajemnica w miejscach, w których się spodziewamy, jest bardzo łatwa do odkrycia, no bo po prostu będziemy łatwo grzebać, tak? Tak jak śledczy zawsze będą szukać tam, gdzie jest więcej motywów, punktów do połączenia. W tym wypadku mamy motyw świata z karton gipsu, tych zastawek takiej tymczasowej, tandetnej rzeczywistości, które udają, że są jakąś prawdą, że są jakimś luksusowym w tym wypadku obiektem. Zresztą ta tapeta, która jest tam na tych ścianach, nie należała do tanich, tak proszę jej nie zdzierać. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że u Sosnowskiej zostajemy wprowadzeni do swoistego labiryntu rzeczy, wydarzeń, zastawek i tak dalej, ale przez kulisy. Tak? Czyli od razu jesteśmy poinformowani o tym, że to jest fake, że ten luksus jest przyklejony gutaperką do tektury prawie. Tak? No bo karton gips to jest tektura z gipsem. I trochę dzisiaj mam wrażenie, że bardzo dużo rzeczywistości, w której się poruszamy, tak właśnie wygląda. Kiedyś prawdopodobnie, zresztą nie wiem, może się mylę, że kiedyś było o wiele więcej tajemnicy, bo o wiele płastszy i bardziej ograniczony i mniej zróżnicowany był obieg informacji. W związku z tym mniej mogliśmy wiedzieć na temat tajemnic innych i nazwijmy to dziurawek skarpet rzeczywistości, tak? Nie mogliśmy dotrzeć do różnych informacji, które robiły z ludzi ludzi. One utrzymywały tych ludzi w ich świętych pozycjach papieży, biskupów, prezydentów, królów i tak dalej. Bardzo łatwo było być nad człowiekiem. Dzisiaj, przez to, że ta informacja idzie wszędzie, jesteśmy w stanie dokładnie wiedzieć, w jakim stanie jest żołądek papieża dzisiaj praktycznie. Tak? To jest naprawdę nie bardzo trudne, żeby do tego dojść. Tak? I wiemy, że nawet najbardziej wysublimowana modelka jest jednak tylko człowiekiem. I ma problem z żołądkiem również. Tak? Więc rzeczywistość jakby doznała pewnego przesunięcia, w której ta symboliczna sfera została zaatakowana przez dostęp informacji. Z drugiej strony budzi to, mam wrażenie, reakcję ludzi, którzy bardzo chcą powrotu do tego wymiaru symbolicznego, do tego, żeby go nie dekonstruować, tak żeby świętości były świętościami, żeby monumentalność była monumentalnością, żeby bohater był bohaterem zawsze i tak dalej, i tak dalej. Co absolutnie jest do zrozumienia, tak? Bo wiąże się z bardzo prostą rzeczą, z poczuciem bezpieczeństwa, tego, że północ jest zawsze na północy. Nawet za cenę tego, że ktoś nam ściemnia, że tak, to północ jest tam, mimo że nie jest tam. Tak? W związku z tym żyjemy w takim momencie rozjeżdżających się trochę dróg przy jednoczesnym ataku informacji, który powoduje, że bardzo łatwo jest zobaczyć najpierw zaplecze rzeczywistości, a dopiero potem zobaczyć to udawanie, które tutaj dla mnie reprezentowane jest przez tą tapetę. Zresztą zapraszam do zagłębienia się w ten labirynt. Ja chyba tutaj skończę. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście. Mam nadzieję, że nie ględziłem za długo. Jeżeli mielibyście Państwo jakieś pytania, to na dole są takie koperty i takie pudełka i tam się wrzuca te pytania. Nie, no dobra, możecie zadać je teraz. Zresztą myślę, że organizatorka wystawy również może opowiedzieć co nieco. Jakby trzeba było. No, czy mogę ściemnić jeszcze, że osoby, które zadadzą pytania, biorą udział w loterii i wtedy się gdzieś płynie, powiedzmy, na kajmany statkiem. Nie, no cóż, to bardzo dziękuję w takim razie, ewentualnie możemy kuluarowo. Ja dziękuję za zaproszenie. Czy mogę pani oddać akordeon?
Tak, tak.
Dobra, to oddaję akordeon w takim razie.